Witam wszystkich Państwa. Dzień dobry. Mamy 2 minutki po 11, więc myślę, że możemy zaczynać. Mamy bardzo ładną grupę, ponad 100 osób, więc mam nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z dzisiejszego szkolenia, jak i z rozmów, które będą na pewno toczyły się na czacie. Ja nazywam się Justyna Żuk, pracuję w firmie Microsoft i chciałabym serdecznie Państwa powitać na kolejnym szkoleniu online. Dzisiejsze szkolenie poprowadzą Tomasz Siemek z Action Centrum Edukacyjne oraz Łukasz Piątkowski z Microsoft. Natomiast na czacie mamy obecnego Łukasza Raczkowskiego z Integrity Partners, który będzie odpowiadał na wszelkie pytania związane z rozwiązaniami, o których będzie mowa na dzisiejszym szkoleniu, na bieżąco. Więc jeżeli tylko takie pytania się pojawią, to zapraszamy do zadawania ich na czacie. Zachęcamy również do tego, żeby zostali Państwo z nami do końca, ponieważ na końcu będzie krótka ankieta i bardzo proszę Państwa o wypełnienie tej ankiety. Natomiast teraz oddaję głos prowadzącym i jeszcze raz życzę owocnego szkolenia.
Witam Państwa na dzisiejszym webinarze. Jak Państwo wiedzą, jest to trzeci już z naszych webinarów i dzisiejszy webinar jest bardzo ścisłą kontynuacją poprzednich, natomiast proszę się nie obawiać, po pierwsze są i będą udostępnione wszystkie trzy, po drugie ja postaram się tak go poprowadzić, aby jednak Państwo mieli niezależność tego webinaru od poprzednich. Na dzisiejszym webinarze, to co powiedziałem, będziemy kontynuować sprawy związane zarówno z Azurem, ale przede wszystkim po mojej stronie będzie ta część związana z uzasadnieniem wydatków poniesionych na te właśnie technologie chmurowe. Dzisiaj zajmiemy się maszynami i sieciami wirtualnymi. Tutaj naprawdę w skrócie przeniosę Państwa do tej tematyki. Później bardzo ważną dla mnie częścią będzie pokazanie przypadku użycia i opowiem to na podstawie takiego serwisu Cloud Labs opartego w 100% na technologii chmurowej właśnie na Azurze. Powiemy sobie, w jaki sposób osoby zaprezentowane musiały uzasadnić i zwrot z inwestycji, przedstawić koszty całkowite prezentowanych funkcjonalności. I później to samo będę chciał, aby mój kolega, znaczy nawet ja nie będę chciał, a Łukasz przedstawi to właśnie rozwiązanie z punktu widzenia samej technologii, już nie narzędzia, już niewydevelopowanej aplikacji, natomiast samego narzędzia azurowego zajmującego się właśnie maszynami i sieciami wirtualnymi. Przejdźmy zatem do części pierwszej. Proszę Państwa, będziemy dużo czasu poświęcali dzisiaj maszynom i sieciom wirtualnym, więc najpierw trochę informacji o tym, czym są, jakie są możliwości. Zapewne Państwo już wiedzą, że to nic innego jak możliwość kilku tysięcy wystąpień pojedynczych maszyn wirtualnych, nie tylko pojedynczych, ale również zgrupowanych, możliwość, aby te maszyny były w pełni zintegrowane z naszą infrastrukturą lokalną. Będziemy mogli uruchamiać zarówno serwery SQL-owe, SharePoint-owe, jak i Oracle'owe i firm trzecich. Na pewno wartym zastanowienia jest fakt takiej oszczędności, która jest z tym niesiona, mianowicie oszczędności pieniędzy związanej z tym, że co do minuty możemy to rozliczać. Ja mówię w tej chwili w skrócie, żebyśmy w ogóle wprowadzili tą terminologię i żebyśmy przenieśli się do tejże tematyki, natomiast Łukasz na pewno będzie później bardzo, bardzo szeroko o tym opowiadał. To samo tyczy się tematyki sieci wirtualnych, gdzie będziemy mogli zastosować i własne adresy, i będziemy mogli definiować ruch pomiędzy tymi podsieciami, będziemy mogli stosować zaawansowane topologie sieci, zapewniać odizolowanie itd. Tak jak mówię, na razie to jest, proszę Państwa, bardzo, bardzo ogólnie, tak aby Państwo wiedzieli. Natomiast przejdźmy już do naszego case'u. Zamieściłem, proszę Państwa, bardzo ważny slajd, ponieważ slajd ten mam nadzieję, po tym webinarium Państwo wykorzystają, mianowicie spróbowali założyć takie konto, gdzie będziecie mogli skorzystać z 14 maszyn wirtualnych, nie tylko z systemem Windows, ponieważ i systemem Linux. Będziecie mogli korzystać z programu SQL Server. Naprawdę warto, żebyście się tym zainteresowali, ponieważ jest to w 100% bezpłatna możliwość. Jak dobrze pamiętam, w kwocie 200 euro otrzymują Państwo taką możliwość wykorzystania tychże maszyn. I przejdźmy już do wyzwania. Pierwszym wyzwaniem jest Anna. Nazwałem tak zresztą bardzo, bardzo realnie, ponieważ jest to realny przykład case'u w pewnej instytucji. Anna ma zadanie następujące. Zarząd firmy zdecydował się na wdrożenie nowego oprogramowania ERP-owego. Natomiast to oprogramowanie ERP-owe powinno być wcześniej przekazane oczywiście użytkownikom w formie szkoleń, w formie dodatkowej asysty. I do tej pory, jeżeli było wdrażane jakiekolwiek oprogramowanie, jakiekolwiek szkolenia były wykonywane, to działo się to w następującej formie. Albo pracownicy zostali zapraszani do jednej lokalizacji, dwóch lokalizacji, ponieważ warto powiedzieć, że firma ta ma 36 lokalizacji i wtedy odbywały się te właśnie szkolenia, albo odbywały się w formie wideo prezentacji i learningów. Jedno i drugie rozwiązanie nie spełniało w 100% oczekiwań. Pierwsze, czyli szkolenia on-site'owe, to koszty przejazdów, zakwaterowania, odseparowania od pracy, którą pracownicy mają do wykonania. I to było bardzo skuteczne, natomiast tak jak już powiedziałem, cała ta otoczka finansowa i kosztowa była dla zarządu bardzo niepokojąca. Później wprowadzono nowe elementy, takie jak e-learning. Natomiast ten e-learning i audio-wideo konferencje o tyle były niewystarczające, że użytkownicy widzieli, słuchali, ale na żywym organizmie nie mogli tego przetestować. I tutaj oczywiście nie ma możliwości, żeby Anna jako szef tego projektu miała możliwość zakupienia dodatkowej infrastruktury serwerowej, na której postawi środowisko testowe, dla każdego użytkownika wyodrębni to środowisko testowe. To w ogóle nie wchodziło w grę, ponieważ takie projekty szkoleniowe, takie projekty wdrożeniowe dla nowych aplikacji pojawiają się raz na rok, a czasami nawet i rzadziej. I tutaj ten pierwszy case właśnie Anna zaadresowała niczym innym niż maszynami wirtualnymi w Azurze. Zaraz powiemy sobie, w jaki to sposób wykonała. Natomiast mam nadzieję, że w miarę szybko, ale obrazowo przedstawiłem to, co Anna miała do wykonania. Podsumujmy. Anna chciałaby, żeby na czas edukacji każdy pracownik otrzymał własne środowisko szkoleniowe. Chciałaby, aby ludzie nie przemieszczali się, czyli nie musieli jeździć do centralnego punktu szkoleniowego, jak również chciałaby, żeby nie był to tylko i wyłącznie e-learning, który nie zawiera w sobie realnego środowiska pracy na późniejszym systemie ERP. Czyli to jest pierwszy element, pierwsze wyzwanie. Drugim wyzwaniem jest już przykład inny uczelni. Proszę sobie wyobrazić, że i tutaj nazwałem tego pana Krzysztofa, to jest uczelnia na południu kraju. Pan Krzysztof jest ambitnym prowadzącym, który chciałby, aby proszę państwa, każdy student na systemach bazodanowych otrzymywał na czas przedmiotu trzy maszyny połączone ze sobą, tak żeby można było odzwierciedlić i serwer bazodanowy, i klienta bazodanowego, jeszcze jakiś serwer pocztowy, który będzie służył do komunikacji. Krzysztof wie, że jeżeli mielibyśmy coś takiego wykonać dla studentów, to przede wszystkim studenci przychodzą na 2 godziny. Czyli kiedy przychodzą na 2 godziny, ciężko jest wyobrazić sobie, aby pan Krzysztof co 2 godziny przygotował im nowe środowisko pracy. Po drugie, ciężko jest, aby ci studenci, którzy przychodzą na 2 godziny pracy, mogli dalej korzystać z tego po zajęciach. Oczywiście można sobie tutaj wyobrazić sytuację dwojaką. Pierwsza sytuacja to jest sytuacja, gdzie stawiamy własne środowisko serwerowe data center wewnątrz organizacji. Natomiast dla Krzysztofa może byłoby to i fajne, i bardzo przydatne, natomiast już inwestycje samej uczelni nie zawsze będą tutaj chętnie skupiały się na dostarczaniu nowej infrastruktury serwerowej. Dlatego mamy dwa case'y, dwa wyzwania i teraz chciałbym zaprezentować rozwiązanie działające w oparciu właśnie o Azure'a i maszyny wirtualne. I postaram się je bardzo szybko zademonstrować, ale mam nadzieję, że w sposób dla Państwa przejrzysty. To jest, proszę Państwa, oprogramowanie partnerskie. Możemy się pochwalić, że nam doskonale znane. Natomiast z racji naszego wykorzystywania, ale tak jak już powiedziałem, na razie jest to oprogramowanie, które działa na Azure, jest tylko bardziej w formie takiej przyjaznej, skustomizowanej dla tych dwóch case'ów. Zostajemy przy tym Krzysztofie. Krzysztof się loguje i chciałby dla swoich studentów, przekazać oprogramowanie, maszyny wirtualne, z którymi będzie połączone. Czyli mówi, zamawiam przedmiot bazy danych, on jest na wyższej szkole biznesu prowadzącym. Zamawiam dla moich studentów maszyny i tutaj czy też Ubuntu, czy z Windowsem 2012. Dodaję studenta. Tutaj oczywiście wpisuję imię, nazwisko. Ot. Nie ma to takiego znaczenia. Dodaję. Możemy sobie na ilość godzin. O, przepraszam. Dzisiejsza data. Przepraszam. Niech to będzie 29. Zamawia te maszyny dla tego studenta, tak jak Państwo widzą. OK. Dobrze. Wyobraźmy sobie, proszę Państwa, że takie maszyny zamówił. Przypomnijmy, że to jest wszystko hostowane w Azurze. I teraz, jak wygląda powiadomienie studenta? To jest nic innego, jak student dostaje link w takiej to postaci, łączy się. Autentykuje. I ma dostęp do określonego zestawu maszyn, w tym wypadku to jest jedna maszyna. Proszę Państwa, ja celowo nie poświęcałem temu case'owi zbyt dużo miejsca, ponieważ ja tylko pokazałem sposób wykorzystania, czyli zarówno Anna, jak i Krzysztof chcą, aby czy to studenci, czy pracownicy mieli możliwość wykorzystania systemu ERP-owego, czy też systemu szkoleniowego w formie zdalnej, indywidualnej dla każdej osoby. I teraz, w jaki oni w ten sposób wykorzystują, powiedzieliśmy sobie, to są sieci wirtualne Azure i maszyny wirtualne Azure. Natomiast, tak jak już powiedziałem, moją rolą w tych webinarach jest wskazać Państwu, jak powinniśmy takie wydatki, jak można takie wydatki obrazować, jak można takie wydatki jakby uzasadniać. Pierwszym hasłem, które było przekazywane na poprzednim webinarze, to był oczywiście Return on Investment i tutaj pokazaliśmy sobie, w jaki sposób się wylicza, jakie są bardzo proste metody, czyli ROI to jest nic innego, czy takie zadania realizowane, czy to przez Annę, czy przez Krzysztofa, mają sens z punktu widzenia finansowego? No bo to nawet jak się Annie spodoba, czy jak się spodoba Krzysztofowi, to będzie oczywiście podobanie, a opłacalność rozwiązania to są dwie różne sprawy. Czyli zarówno Anna, jak i Krzysztof będą musieli te dwie informacje zostawić. Tutaj jest taki bardzo prosty model sprawdzania, w jaki sposób wykorzystanie technologii cloudowych wpłynie na podniesienie rentowności, czy też czy w ogóle ten sposób jest rentowny, opłacalny. Pokazaliśmy sobie, że przy organizacji, która musi ręcznie tworzyć laboratoria, przy pewnej ilości pracowników. Anna stwierdziła, że roczny koszt takiego szkolenia, takich szkoleń, to na przykład, czy Krzysztof, to jest 90 tysięcy euro w kolejnych latach i tutaj mamy zestawienie 86, 46, czyli przedstawiają, czy element taki będzie opłacalny dla przedsiębiorstwa. Tutaj widzimy, że w pierwszym roku w przypadku sieci maszyn wirtualnych w Azurze to jest 90 tysięcy, w kolejnym już 180 nagromadzone i zwrot inwestycji generowany. To są, proszę Państwa, oczywiście przykładowe wartości. I to jest pierwszy element. Drugim elementem, proszę Państwa, to jest oczywiście całościowy koszt posiadania, o którym również mówiliśmy, powiedzieliśmy sobie, w jaki sposób jest on wyliczane i tutaj w tym drugim elemencie również, proszę Państwa, jest przedstawiona informacja, w jaki sposób i jak jest wyliczany koszt w jednym i w drugim przypadku, czyli w przypadku wykorzystywania serwerowni lokalnej, zakupu serwerowni lokalnej i kosztu licencji SaaS-owych w Azurze. Zestawienie dopiero tych dwóch wartości, przypomnę, i zwrotu z inwestycji, i drugiego całkowitego kosztu utrzymania, no, będzie mogło powodować, że przełożeni Anny czy Krzysztofa będą chcieli podjąć lub nie takie zakupy. Podsumowując o tą część pierwszą, o której właśnie mówiliśmy, mieliśmy bardzo jasny problem. Mieliśmy bardzo jasne wyzwanie ze strony zarządu firm, czy też zarządu czy też kierownictwa uczelni. Mamy występujące od czasu do czasu potrzeby wykorzystania dodatkowych zasobów serwerowych. Są to potrzeby raz na rok, raz na 2 tygodnie, muszą być zapewnione bardzo elastyczne warunki, ponieważ inwestycja w sam sprzęt, zatrudnienie ludzi, wyposażenie dodatkowe serwerowni, systemów chłodzenia nie pozwala na poniesienie takich kosztów. Przynajmniej wydaje nam się, że nie pozwala na poniesienie takich kosztów w trybie stałym. Oczywiście teraz Anna i Krzysztof muszą przedstawić argumenty za i przeciw korzystania z zalet chmury Microsoft, czyli sieci i maszyn wirtualnych, versus zalety posiadania własnych serwerowni. I tak już pokazaliśmy sobie, jeszcze raz przypominam, przedstawili i model zwrotu z inwestycji, jak również całkowitego kosztu posiadania. Na tą chwilę ja będę chciał oddać głos Łukaszowi Piątkowskiemu, ponieważ w tej chwili to, co ja pokazałem, starałem się Państwu pokazać w sposób bardzo ogólny, zadaniowy, wyliczeniowy. Będę chciał, aby Łukasz pokazał Wam, w jaki sposób ręczny i skryptowy odzwierciedlić w środowisku ażurowym. Z jakich narzędzi korzystać, w jaki sposób mogą Państwo. Łukaszu, oddaję głos.
Dziękuję bardzo, witam Państwa. Udostępnię za chwilkę mój ekran, w którym w sali administracyjnej Azure przedstawię Państwu, jak w prosty sposób można konfigurować to środowisko, tworzyć nowe obiekty, tworzyć wspomniane wirtualne maszyny. Ale nie tylko. Chciałbym mocno zaznaczyć, że Azure to nie tylko możliwość uruchamiania wirtualnych maszyn, niczym w innych środowiskach zwirtualizowanych, ale wiele, wiele innych usług, które dzisiaj również postaram się choć część z nich omówić. Nie jestem w stanie udostępnić mojego pulpitu. Sekundkę. Chyba teraz się udało. Dobrze, więc jak wspomniałem, przejdę teraz do konsoli administracyjnej Microsoft Azure. To jest tak naprawdę konsola, która już jest dostępna przez ładnych kilka lat. Microsoft zdecydował się, że od niedługo będziemy korzystali głównie z konsoli, którą nazywamy Portal Azure. Jednak ja pozwolę sobie zmieniać te środowiska z takiego powodu, że niektóre obiekty dużo przyjaźniej, łatwiej się robi w jednym środowisku, inne zaś możemy konfigurować w nowym narzędziu. A więc, jeżeli spojrzymy sobie na konsolę, po lewej stronie mamy zestaw obiektów, zestaw usług, które możemy tworzyć i zarządzać w środowisku Azure. I jak wspominaliśmy, podstawowe dla nas najbardziej intuicyjne to wirtualne maszyny. Pójdziemy o krok dalej. Możemy wyobrazić sobie, że na Azure uruchamiamy jedynie aplikacje sieciowe, webowe, czyli bez troski o to, na jakim serwerze aplikacyjnym ta aplikacja jest uruchomiona. Bez troski o skalowanie takiej aplikacji. Po prostu tworzymy sobie w Visual Studio lub innej technologii aplikację webową. I dosłownie jednym kliknięciem sobie ją tworzymy. Za chwilkę będę to starał się Państwu pokazać. Istotnym obszarem są usługi cloudowe. To jest tak naprawdę byt taki mocno wirtualny, który pozwala jednak otworzyć referencje do poszczególnych usług i obiektów w Azure. Tutaj jak gdyby tworzymy takie, no, można powiedzieć, mini środowiska, które łączą nam zarówno wirtualne maszyny, aplikacje webowe, obiekty nazywane Story, czyli możliwość przechowywania danych w Azurze, czy na przykład podsieci, które będziemy tworzyć dla naszego środowiska. Nie chcę teraz omawiać wszystkich. Myślę, że warto, byście Państwo skorzystali z czasowej subskrypcji azurowej. Warto zerknąć na media services, mechanizm, który w prosty sposób pozwala uruchomić po prostu media server w Azurze i udostępniać wideo wielu użytkownikom poprzez streaming. Visual Studio Online to rozwiązanie usługowe, które pozwala na zarządzanie procesem wytwórczym .NET i nie tylko. Czy wspomniane właśnie sieci albo remote apps, które pozwalają na zdalne udostępnianie poprzez remote desktop wybranych aplikacji Windowsowych na urządzeniach, które niekoniecznie działają na systemie Windows. Taką aplikację możemy udostępnić na iOS, na Androidzie poprzez połączenie zdalne. Ale przechodząc teraz do konkretów, pozwolę sobie pokazać Państwu wirtualne maszyny. Jak zarządzamy nimi, jak je tworzymy. Gdy mamy uruchomioną maszynę, tak jak jedna tutaj wskazana, mamy jej status jako działająca. Jeżeli to jest maszyna pod systemem Windows, mamy bezpośrednio przycisk Connect, który pozwoli nam bezpośrednio podłączyć się do takiej maszyny. Możemy ją zrestartować, zatrzymać, dołączyć dodatkowe dyski lub po prostu skasować. Jeżeli klikniemy sobie na tą strzałkę, dostajemy bardzo przejrzysty pierwszy ekran, na którym bardzo często, w zależności od tego, jaką usługę wybraliśmy, są bardzo przydatne linki, dokumentacje, jakieś kawałki przykładowe kodu, które powinniśmy pobrać, które wprowadzą nas do tego, abyśmy w sposób wygodny i optymalny korzystali z takiej usługi. Na kolejnych zakładkach widzimy więcej szczegółów związanych z daną usługą. Gdybyśmy tą wirtualną maszynę uruchamiali, w górnej części ekranu widzielibyśmy wykres z monitoringu, który pokazywałby nam, jak ta maszyna była wykorzystywana, w jaki sposób były utylizowane poszczególne zasoby, ile mamy rdzeni przypisanych do takiej maszyny, adresy IP tej maszyny i wiele innych szczegółów konfiguracyjnych. Ale to już jest środowisko stworzone. Co możemy zrobić, co powinniśmy zrobić, aby takie środowisko stworzyć? W zależności od tego, w której usłudze, w której sekcji jesteśmy, przycisk poniżej New będzie nas prowadził w dość sprytny sposób do właściwego drzewa obiektów. Gdybyśmy byli w innym miejscu, byśmy zostali przekierowani do właściwego obiektu, którym teraz są wirtualne maszyny. I teraz moglibyśmy stworzyć sobie wirtualną maszynę w oparciu o nasz dysk od zera, że tak powiem, z gołym systemem operacyjnym. Ale to, co wartością dodatkową, jaką daje Azure, jest tak naprawdę cały zestaw gotowych, preinstalowanych środowisk, czy Windowsowych, z zainstalowanym SharePointem, z bazą SQL-ową, z Visual Studio, czy z rozwiązaniem biznesowym Dynamics, czy wręcz środowiska Linuxowe. Możemy wyobrazić sobie tutaj dowolną paletę tak naprawdę rozwiązań. Dodatkowo Azure dostarcza marketplace, miejsce, w którym możemy, zarówno nasi partnerzy mogą umieszczać własne gotowe wzorce takich środowisk, jak również klienci mogą w prosty, szybki sposób uruchamiać sobie gotowe rozwiązania. Bardzo często są to odpłatne rozwiązania, ale wiele z nich jest również trialowych czy wręcz bezpłatnych. Dodatkowo możemy umieszczać własne dyski lub tworzyć własne takie image. I tutaj zastosowaniem jak gdyby znajduje to, co Tomek wcześniej powiedział. Ja to nazywam środowiskiem ad hoc. Chcę dość szybko stworzyć sobie kilka wirtualnych maszyn, które są połączone pewną siecią, pewnymi połączeniami. Chcę, aby jeden był na Linuxie, drugi na Windowsie, więc tutaj mogę potworzyć sobie własne image, na których będę miał preinstalowane oprogramowanie, które dosłownie w ciągu kilku minut jestem w stanie uruchomić, wznowić do działania. I tutaj możemy sobie wybrać środowisko SharePoint. Weźmy sobie wersję 2013. Musimy wprowadzić dość unikalną nazwę dla tego środowiska. Wybieramy rodzaj wirtualnej maszyny. Nie chcę teraz chodzić w szczegóły, ale każda z tych kategorii ma pewne cechy. Ja dzisiaj wybiorę opcję standard. I teraz bardzo ważna rzecz. Azure, wirtualne maszyny Azure opierają się o pewne prekonfigurowane wirtualne maszyny. I tutaj widzimy cały zestaw. Są to klasy maszyn A, D lub G. I one mają pewne parametry, takie jak dyski SSD lub nie, ilości rdzeni, ilości pamięci operacyjnej. W zależności od tego, jak moja maszyna będzie utylizowana, w jaki sposób będzie wykorzystywana, wybieram sobie odpowiednią wielkość. Oczywiście ma to przełożenie na koszty, które będę ponosił. Więc jeżeli mówimy o SharePoincie, na pewno maszyna czterokorowa byłaby wskazana, gdybym chciał produkcyjnie uruchamiać takie środowisko, ale dla moich testów mogę sobie wyobrazić, że będzie to maszyna nieco mniejsza. Tutaj sobie wprowadzam użytkownika, którym będę się logował do tego środowiska i tak naprawdę to jest większość kroków, które muszę wykonać. Tu jest kilka operacji stricte specyficznych dla Azure, takich jak usługa cloudowa, którą warto sobie wybrać, obszar, w którym serwerownia, w której ma być uruchomione to środowisko. Tak naprawdę nie jest to inne serwerownia, ponieważ w jednym regionie może być więcej niż jedna serwerownia, więc wybieram jeden z 8 regionów i konfigurując kilka dodatkowych rzeczy, tak naprawdę mogę przejść do stworzenia takiego środowiska i ono teraz w tle będzie dla nas tworzone. Będziemy mogli zobaczyć sobie szczegóły takiej operacji i za jakiś czas wrócimy tutaj do tego środowiska, aby sprawdzić, czy zostało ono pomyślnie dla nas stworzone. Inną metodą na budowanie środowisk w Azure jest skorzystanie z PowerShell. Ze środowiska PowerShell tak naprawdę konsola administracyjna, ta dostępna przez przeglądarkę internetową jest fajnym narzędziem do pokazania tego narzędzia, do demonstracji, do jakichś szkoleń, ale gdy będziemy już działali produkcyjnie, myślę, że w celu uniknięcia błędów warto pokusić się o środowiska skryptowe. I teraz to, co muszę zrobić, to tak naprawdę z mojego środowiska zainstalowanego na mojej stacji roboczej połączyć się do, używając mojego konta, do Azure. Używam mojego drugiego prywatnego konta, aby uprościć tą operację i w tym momencie powinniśmy zostać zalogowani do środowiska i tak naprawdę tutaj mamy cały zestaw operacji, które możemy wykonywać i jedną z nich jest przykładowy skrypt, który możemy sobie z tego poziomu uruchomić, jeżeli będą potrzebne określone parametry do takiego skryptu. No, przepraszam, muszę to uruchomić jako administrator, żeby taki skrypt się wykonał. Gdybym był administratorem, środowisko pozwoliłoby mi na wykonanie skryptu, podając odpowiednie parametry, czy że tak powiem, w konsoli, czy w jakimś innym pliku. Po chwili zobaczylibyśmy środowiska dla mnie stworzone. Kolejną sekcją, jaką widzimy w konsoli, to tak naprawdę aplikacje webowe. I znowu możemy sobie, aktualnie nie mam żadnych aplikacji webowych, i jeżeli sobie klikniemy na nową aplikację, znowu mamy kilka opcji. Albo szybkie stworzenie prostej aplikacji, która będzie pustą stroną, którą będę musiał wypełnić, na przykład budując Visual Studio jakąś aplikację, bądź wybierając znowu galerię. Ta galeria naprawdę jest bardzo, bardzo pomocna. Widzimy tutaj wiele środowisk z obszaru CMS, e-commerce, fora dyskusyjne i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę Marketplace posiada jeszcze więcej tych środowisk. Tutaj jest tylko pewien podzestaw środowisk, które zostały przygotowane, aby w łatwy, szybki sposób można było takie środowisko uruchomić. I tutaj najlepszym przykładem jest chyba serwer, który będzie nam serwował zdjęcia. Pamiętajmy, że za każdym razem musi to być unikalna nazwa, ponieważ dostaniemy adres DNS azurewebsite.net, więc przez chwilę Azure sprawdza, czy nikt nie stworzył takiej nazwy. No i to, co ja zawsze robię, to zmieniam jedynie region i tak naprawdę znowu tworzy się dla nas nowe środowisko. Tutaj nie interesuje nas zanadto, jaki system operacyjny jest pod spodem, jaka baza danych. Po prostu został przygotowany pewien prekonfigurowany zestaw środowisk, bo nie wiemy do końca, ile tutaj jest maszyn pod tą jedną usługą dostępnych, które dla mnie są teraz tworzone. Jak wejdziemy sobie w konsoli w te migające zielone paski, zobaczymy postęp poszczególnych operacji, które wykonałem. Nieraz to trwa kilka minut, nieraz jest to operacja szybsza. Za chwilkę pozwolę sobie do tego powrócić. Mówiąc o serwerowni, to tak jak powiedziałem, środowiska skryptowe bardzo istotne z punktu widzenia pracy administratora, ale również pewne mechanizmy automatyzacyjne.
Łukaszu, przepraszam, że ci przerywam, ale nie widać tego, co pokazujesz. Jakbyś jeszcze raz mógł uruchomić pulpit.
Dobrze. Przepraszam najmocniej, teraz już mam nadzieję, wszystko widać.
I jakbyś mógł, przepraszam, że je wtrącę, cofnąć się 2 minuty, dobrze?
Dobrze, oczywiście. Mówiłem o aplikacjach webowych. Z tego menu stworzyłem nową aplikację webową, która została dla mnie właśnie stworzona. Te 2 minuty wystarczyły, aby aplikacja webowa powstała. I to, co widzimy, to się troszeczkę w tym momencie zaczyna różni od tego, co mieliśmy przy wirtualnych maszynach. Ponieważ nie mamy tu przypisanej stricte określonej wirtualnej maszyny, tylko pewną usługę, która konsumuje nam określony zestaw zasobów, mamy bardzo ciekawą opcję skalowania, autoskalowania takiego środowiska. Taka aplikacja webowa, no, istotne jest dla nas, aby działała po prostu wydajnie, niezależnie od tego, ilu użytkowników się na nią zaloguje. Przede wszystkim wybieramy sobie wielkość instancji, które będą najmniejszą taką jednostką, którymi będziemy operowali. Niech to będzie średnie środowisko dwurdzeniowe i z niespełna 4 gigami RAMu. I tu jest bardzo ciekawa rzecz w dolnej części ekranu. Możemy sobie od razu ustawić, aby moje środowisko, moja aplikacja zawsze korzystała z minimum na przykład 2 aplikacji, a maksimum 6 albo i więcej. Pozwoli nam to ograniczyć koszty, ale pozwoli nam uzyskać dość dużą elastyczność. Azure będzie pilnował tego, aby uruchomić bądź zatrzymać kolejne instancje, jeżeli będzie obciążenie rosło bądź będzie malało. Pozwoli nam to optymalizować koszty, a Azure za każdym razem, gdy obciążenie sięgnie 80%, spróbuje uruchomić kolejną maszynę, kolejną instancję, aby moja aplikacja działała wydajnie. Zapisując te ustawienia, widzimy, jakie aplikacje będą dotknięte tą zmianą konfiguracji i tak naprawdę znowu widzimy, że chwilkę to musi potrwać. Obie operacje, zarówno wirtualna maszyna, którą chcieliśmy stworzyć, jak i aplikacja to tak z galerią, zostały dla mnie stworzone. Teraz szybko mogę sobie przerestartować taką aplikację i po kilku minutkach uruchomić sobie ją ze środowiska, z URL, który został dla mnie stworzony. Na chwilkę wrócę do wirtualnej maszyny, którą tworzyliśmy. Jak widzimy, ona została dla nas stworzona. Tam jest preinstalowane środowisko SharePoint i już teraz mogę się zalogować do takiej maszyny, zacząć korzystać z niej, dołączyć kolejne dyski, tak naprawdę zrobić z nią, co tylko chcę. Na samym początku, jak tworzyłem wirtualną maszynę, przydzieliłem maszynę D2. Jeżeli teraz się okaże, że jest to za mało albo generuje zbyt duże koszty i nie potrzebuję aż takiej maszyny, mogę tutaj, zatrzymując sobie ją i zmieniając tą konfigurację, tak naprawdę zmniejszyć ilość zasobów, które są do niej przypisane. No, jak gdyby pokazuję elementy konsoli, które mam nadzieję pokazują Państwu, na ile jest to elastyczne środowisko, na ile osobie tak naprawdę niekoniecznie posiadającej jakąś niesamowitą wiedzę administracyjną pozwala bardzo szybko stworzyć takie środowisko. I teraz jeszcze jeden aspekt, o którym zacząłem mówić, to automatyzacja. Jeżeli sobie wyobrazimy, że praca administratora i praca w serwerowni to tak naprawdę wykonywanie ciągle jakichś plików batchowych, które coś mają dla nas wykonać w tle, które bardzo często trwają dość długo, my tylko musimy zebrać informacje o wyniku takiego działania. Bardzo przydatnym staje się tutaj usługa, bardzo przydatną staje się usługa, która jest nazwana jako automatyzacja. I to tak naprawdę polega na tym, że my planujemy, ustalamy kiedy, w jakich sytuacjach mają się uruchomić pewne, jak to nazywamy je, runbooki. Myślę, że dla Państwa jest to pojęcie znane. I znowu przychodzi nam z pomocą galeria takich runbooków. Możemy sobie tak naprawdę przeszukać, czy internet, czy tutaj bezpośrednio z konsoli, runbooki, które są dostępne, wybierając taki runbook. Bezpośrednio zaimportować go do naszej konsoli. Widzimy tutaj treść takiego runbooka. Tu akurat jest bardzo prosty kawałek kodu, który dla nas może zostać wykonany. Nie ma to teraz znaczenia, aby nie podawać zbyt wielu parametrów. Pokażę tylko, w jaki sposób zaimportować taki runbook, a następnie go przetestować, czy po prostu opublikować. Za każdym razem to jest taka ciekawa funkcja, że nieraz, gdy mamy dłuższą listę, warto tutaj kliknąć po prawej stronie obiektu, on wtedy zostanie nam tylko podświetlony. Gdy chcemy wejść do szczegółów takiego runbooka, możemy sobie kliknąć w tą strzałkę i tutaj widzimy kawałek kodu, który możemy sobie wyedytować, przetestować, czy finalnie opublikować na usłudze Azure, aby wykonywał on dla nas określone czynności. I ostatnią rzeczą, którą chciałbym Państwu pokazać, to tak naprawdę Active Directory, usługa Active Directory. Co to jest Active Directory w Azure? To nie do końca to samo, co Active Directory, które znamy z tradycyjnych środowisk. To jest usługa, która pozwala z poziomu Azure zarządzać użytkownikami, którzy będą korzystali z poszczególnych usług, aplikacji, które będziemy udostępniali w Azure, ale nie tylko. Tak naprawdę tutaj możemy też zaplanować sobie single sign-on, aby nasi użytkownicy mogli logować się jednokrotnie, a tak naprawdę dostawać dostęp do wielu różnych aplikacji. I tak naprawdę na poziomie tego Active Directory Azure'owego warto zerknąć na zakładkę aplikacje i tutaj zobaczymy aplikacje, które mogą korzystać z tej usługi Active Directory. Możemy sobie wyobrazić, że znowu mamy galerię, z której dodajemy sobie aplikacje, którymi Active Directory może zarządzać. Weźmy sobie jako przykład stronę webową, aplikację GitHub dla programistów, która to pozwala na zarządzanie kodem, na pozyskiwanie z kontenera pewnych kawałków kodu. Jest tutaj cała masa innych adresów, takich choćby jak mailowe, ale również po prostu określone usługi sieciowe, które są dostępne na internecie. Jako przykład mogę sobie wybrać GitHub i w tym momencie, co się dzieje, Azure może posłużyć jak gdyby do tego, aby użytkowników zalogowanych do Azura automatycznie logować do takiego środowiska. Ja tutaj mam zarejestrowanych w tym Active Directory tylko dwóch użytkowników. Jednym z nich jest użytkownik, na którym teraz pracuję. I to, co tak naprawdę musimy zrobić, to pozwolić, aby ten użytkownik wykorzystywał rozwiązanie SSO Azure'owe do logowania się do GitHub'a. Albo przy pierwszym logowaniu zostanie on zapytany o logowanie, albo teraz pozwoli na podanie takich parametrów. I tutaj ja wprowadzam mojego użytkownika i hasło, którym się loguję do takiego środowiska. I teraz to, co uzyskujemy, to tak naprawdę pewne miejsce w Azurze, które jest dostępne dla użytkowników. Po co to tak naprawdę robimy? Jest to trochę ukłon w stronę użytkowników końcowych, dla których Active Directory może być miejscem, w którym oni będą zaczynali pracę z aplikacjami, z procesami, z którym będzie to takie okno na świat. Tutaj, jak widzieliście Państwo, ja mogę wybrać sobie Active Directory, z którego będę korzystał. Standardowe Microsoft to nie jest dobre do pokazywania demo, tak jak dzisiaj, ale gdy przejdę sobie do środowiska Lukasz AD, powinniśmy zobaczyć po odświeżeniu dokładnie tego GitHuba, którego skonfigurowałem. Gdy kliknę na niego i wszystko dobrze się potoczy, powinienem tutaj zostać automatycznie zalogowany z wykorzystaniem tych narzędzi. Możemy tak naprawdę uwolnić użytkownika od troski teraz o hasła, tak jak to ma miejsce w typowych środowiskach single sign-on. Czyli to jest pokrótce pokazanie jednej z wybranych funkcjonalności Active Directory. I może już naprawdę na sam koniec pokażę sieci wirtualne, które również są bardzo istotnym i mocnym elementem usługi Microsoft Azure. Bo tak naprawdę pierwsze pytanie, jakie się nasuwa naszym klientom, osobom, które potencjalnie mogą chcieć skorzystać z Azure, no to jest bezpieczeństwo, komunikacja pomiędzy moją siecią a siecią w Azure. Więc przede wszystkim możemy, i ma to najczęściej miejsce, skonfigurować sobie połączenie VPN site to site, i niejako rozszerzyć numerację państwa sieci na numerację wirtualną, która będzie w Azurze. I można powiedzieć, że przy zachowaniu odpowiedniego łącza i bezpieczeństwa tego łącza, tak naprawdę dla użytkowników będzie to zupełnie przeźroczyste. Usługi i maszyny znajdujące się w Azure będą po prostu niejako widoczne jak w państwa lokalnej sieci. A to, co również jest bardzo istotne od strony użytkowników końcowych, to możliwość skonfigurowania VPN-a od maszyny klienckiej do takiej wirtualnej sieci. I ja to wcześniej przygotowałem, moja wirtualna sieć, która się nazywa Partner Virtual Network, już jest przygotowana i to, co na tych pierwszych ekranach nam się pojawia na tym programie, na tym ekranie dashboard, tak jak wspomniałem, to są bardzo często przydatne linki, przydatne informacje, a tutaj jednym z przykładów jest paczka VPN-owa przygotowana dla danej sieci. Gdy sobie ją pobiorę i zainstaluję na mojej maszynie, od tego momentu będę mógł się zalogować do tej sieci Azure. Do tej sieci wirtualnej w Azure. Teraz jest generowana taka paczka dla mnie, pobierana. Ja czekam chwilkę, aż mój system Windows sprawdzi tą paczkę. Za chwilkę po zainstalowaniu utworzy się profil na moim komputerze. Nie uruchamy, wygląda ta paczka podejrzanie, ale ja jej ufam. Znowu problem. Tak, już momencik. Dobrze. Niektóre okna widać wywołują przerwanie komunikacji z Państwem. I tak naprawdę teraz po chwili powinienem zobaczyć nową sieć VPN, którą mogę uruchomić. Jak widzimy, ona się tutaj pojawiła. Nie chcę teraz się logować do tej sieci VPN-em, ponieważ szczenia, ale jak gdyby mam nadzieję, że pokazuję Państwu, jak szybko i łatwo Azure wspiera konfigurację zarówno dla administratorów, ale nie tylko, dla osób, które są użytkownikami końcowymi usług chmury publicznej Azure. I jeśli chodzi o pokaz tych podstawowych funkcji, to tyle. Bardzo dziękuję za uwagę.